Kurier w Samopołudnie przy mikrofonie, Adrian Kowarzyk. Przed chwilą Sanach pytała, o co ci chodzi. My też chcemy to pytanie zadać. Z nami jest już dr Janusz Wdzięczak, ekonomista Fundacja Ambitna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie doktorze, zanim przejdziemy do kwestii ambitnej Polski, to porozmawiajmy jeszcze o pewnie równie ambitnej amerykańskiej giełdzie, która wczoraj wznowiła notowania, wznowiła je w sposób fizyczny, bo jak tutaj przed wejściem rozmawialiśmy, giełda cały czas działała i miała się dobrze, ale wczoraj inwestorzy wrócili bezpośrednio na parkiet.
No, wrócili, panie redaktorze, przede wszystkim maklerzy, tak? Z tego, co kojarzę, to właśnie gubernator stanu Nowy Jork, tutaj nie chciałbym nic pomylić, ale to chyba właśnie on uderzył wczoraj dzwon i otworzył te notowania już w formie fizycznej. Aczkolwiek, panie redaktorze, szanowni państwo, należy również pamiętać, że to fizyczne uruchomienie giełdy jest tutaj kwestią oczywiście, jest symboliczną. Pokazuje, że Stany Zjednoczone poradziły sobie z tą pandemią, ale z drugiej strony nie ma, że tak powiem, za dużego przełożenia, ponieważ w roku 2020 mamy już taką cyfryzację rynków finansowych, że ten makler może być w Nowym Jorku, a równie dobrze może być w swoim domku letniskowym na Filipinach, tak, i za pomocą internetu te wszystkie transakcje finansowe obsługiwać.
Czyli to już nie wygląda tak, że maklerzy stoją na tym parkiecie i krzyczą: kupuję, sprzedaję, tylko że teraz w maseczkach?
No właśnie, na pewno nie wygląda to tak, panie redaktorze, jak w latach powiedzmy 80., tak, gdzie setki maklerów w czerwonych szelkach z kartkami biegało i te zlecenia zgłaszało. Każdy może w internecie zobaczyć, jak to wygląda, no, ale w dużym stopniu, wiele funkcji przejęły tutaj komputery, tak? I naszą część operacji można prowadzić teraz za pomocą online. Oczywiście zawód maklera jest szczególnie regulowany i to są szczegółowe wymagania, tak, jak on pewne procesy powinien przeprowadzać, ale no, na pewno nie wygląda to tak, jak kojarzymy w dobrych, starych filmach amerykańskich. To już przeszło.
A jak wygląda kupowanie spółek, obligacji spółek przez Fed poprzez fundusze ETF? Taka możliwość została wprowadzona przed kilkoma tygodniami. Czy ma to jakiś wpływ na amerykańską giełdę w tym momencie większy?
Panie redaktorze, no pytanie, jaki to ma wpływ na giełdę, po pierwsze, po drugie, jaki to ma wpływ na gospodarkę? Ja powiem szczerze, jestem mocno zdziwiony skalą interwencji amerykańskiej rezerwy federalnej i Fedu. Oni tutaj zdecydowanie, ich działania są daleko idące, tak? Ponieważ Fed, czyli tak jak wspomniałem, Rezerwa Federalna, odpowiednik Narodowego Banku Polskiego czy innych banków centralnych, posunął się tak daleko, że właśnie skupuje nie dość, że obligacje, ale jeszcze fundusze inwestujące w obligacje, tak? Więc jest to dość daleka interwencja i on skupuje, Fed skupuje te obligacje, przepraszam, te fundusze obligacji za pomocą pieniądza, który sam emituje, tak? Więc mamy to już nietypową sytuację, oczywiście w pewnym uproszczeniu, że bank centralny, czy instytucja zbliżona do banku centralnego, emitująca pieniądze, zwiększa tą emisję, tak? To są tak zwane luzowania ilościowe, za to wykupuje obligacje spółek prywatnych, proszę państwa, tak? No, jest pytanie tutaj dość duże, tak? Jest to dość kontrowersyjna decyzja, jest pytanie, czy od 2008 roku Amerykanie nauczyli się czegoś. Ponieważ, mówię, decyzja jest mocno kontrowersyjna, zwalnia z odpowiedzialności biznes amerykański, tak? Oczywiście sytuacja pandemii nie była do przewidzenia, ale jednocześnie specyficzne podejście do ryzyka amerykańskich menadżerów jest powszechnie znane, szczególnie z rynków finansowych. I po raz drugi po roku 2008 pokazuje się, że jeżeli występuje jakieś problemy gospodarcze, to rząd bierze na siebie to ryzyko, tak, odpowiedzialność, kupuje obligacje, więc te obligacje nie tanieją i to rząd ustala. No więc mamy tu interwencjonizm na znacznym poziomie, oczywiście za pomocą rynku finansowego. Z jednej strony Stany Zjednoczone uważają się za ojczyznę właśnie wolnego rynku, z drugiej strony robią takie rzeczy.
No właśnie, zanim przeniesiemy się jeszcze na polski rynek i porozmawiamy o polskiej giełdzie, to jeszcze raz muszę zapytać i zadać ulubione dla mnie pytanie. Ja rozumiem, że Fed jako firma prywatna, która de facto też drukuje i kreuje pieniądz w Stanach Zjednoczonych, będzie mogła wykreować sobie dowolną ilość tego pieniądza i kupić za ten pieniądz nierealnie istniejący, realnie istniejące podmioty na spółkach, spółki giełdowe, tak? Które posiadają realne grunty.
Fed dostał chwilowo zgodę na... wyraził, że tak powiem, chęć kupowania funduszy, udział w funduszach inwestycyjnych inwestujących w obligacje, tak? Obligacja jest mimo wszystko formą pożyczki. Fed nie skupuje jeszcze akcji. Takie głosy jeszcze też się pojawiają, ale tych akcji jeszcze nie skupuje, jeszcze takie decyzje mamy. Nie wiemy, czy ona zapadnie. Mówię, odnosząc się do Polski, to trochę tak, gdyby, nie wiem, Bank Centralny Polski czy Bank Centralny Francji zaczął, powiedzmy, skupować obligacje, czyli skupować dług prywatnych firm polskich czy prywatnych firm francuskich, tak? No nam się to wydaje w pewien sposób dziwne, a Stany Zjednoczone, które są uczestnictwem wolnego rynku, jak widać, rozwijają ten proces.
No dobrze, tak, czyli nie kupują bezpośrednio spółek, ale kupują ich dług, przez co mogą mieć wpływ na te spółki.
Tak, ale obligatoriusze zazwyczaj, posiadacze obligacji zazwyczaj nie posiadają takich uprawnień jak posiadacze akcji, tak? W 2008 na przykład wiele państw zdecydowało się na przejęcie pakietów kontrolnych akcji danych spółek i wtedy miało wpływ na strategię tej firmy, na obsadzenie stanowiska prezesa i tak dalej. Tutaj jeszcze czegoś takiego nie mamy, tak? Oczywiście to niezwykle pomaga tym firmom, ponieważ ich kupowanie obligacji powoduje, że ta wycena tych obligacji pozostaje przynajmniej w większości przypadków pozostaje na tym samym poziomie, czasami nawet ceny rosną, ale powtórzę, to zależy wycena tych obligacji, a także ryzyko, które się tym wiąże z posiadaniem tych obligacji od państwa. Państwo decyduje, instytucja quasi państwowa, tak, bo tu nie ma sensu to rozwijać, bo Fed jest instytucją de facto prywatną, ale znajduje się pod nadzorem państwa. Tam jest jeszcze, że tak powiem, kilka organów kolegialnych. Krótko mówiąc, Fed jako quasi państwowa instytucja, ale przede wszystkim instytucja emitująca właśnie dolara, tak, drukująca tą walutę, czy zwiększająca w inny sposób jej ilość, tak, jej podaż, wykupuje obligacje prywatnych spółek.
Więc no dobrze.
Mówię, jest to proces dziwny. Zobaczymy, szanowni państwo, jakie będą konsekwencje tego. Ekonomiści związani na przykład ze szkołą austriacką mocno wolnorynkową już zwracają uwagę, że ten proces będzie szkodliwy. A jak będzie, zobaczymy.
Szkodliwy dla wolności?
Nie, dla gospodarki. Panie redaktorze, ekonomiści nie zajmują się, przynajmniej w ramach swoich badań naukowych, w wolnym czasie mogą, nie zajmują się kwestią wolności.
Wolności gospodarczej.
Że tak powiem, tutaj wartości jakiejś samej w sobie. Tylko w kwestii gospodarczej. Ekonomiści ze szkoły austriackiej zwracają uwagę, że państwo dokonując naszej interwencji zakłóca prawa wolnego rynku, tak? W tym momencie wszyscy słuchacze, kiedy chcemy kupić na przykład obligacje tej spółki amerykańskiej, nie wiemy, czy akcje tej spółki są tak drogie, ponieważ, czy obligacje tej spółki są tak drogie, ponieważ to ta spółka działa dobrze, ma dobre perspektywy, dobre sytuacje finansowe, dlatego akurat państwo zdecydowało się kupić dużo obligacji tej spółki, tak? I nie mamy tutaj do pełnej dostępu nie mamy dostępu do informacji, bo nie wiemy, tak? Ponieważ mamy zakłócenie mechanizmu wolnego rynku i może się okazać, że jak na przykład państwo cofnie swoją interwencję, to obligacje tej spółki znacznie spadną, tak? I my odczujemy to jako prywatni inwestor.
Więc będziemy to na pewno obserwować, tak jak pan obserwuje polską giełdę. Proszę powiedzieć, jak przez te 3 miesiące, a właściwie może nawet możemy większy horyzont czasowy założyć, jak zachowuje się polska giełda podczas pandemii koronawirusa?
Początkowo giełda polska odnotowała, tak jak czy większość rynków finansowych, znaczące spadki, ale paradoksalnie w dużym stopniu wpłynęło to na znaczne zwiększenie obrotów na tej giełdzie. Jakiś czas temu właśnie też pojawiły się tutaj konkretne raporty potwierdzające, przedstawiające zbiorcze statystyki. Polacy w okresie pandemii w marcu, kwietniu masowo ruszyli na parkiet. Oczywiście nie w bezpośrednio, tak, nie osobiście, tylko za pomocą różnego rodzaju głównie kont maklerskich online, ale znacznie zwiększyły się obroty, jak to się mówi kolokwialnie, ruch na giełdzie.
Ale mówimy o kupnie, mówimy o sprzedaży, czy mówimy o ruchu w obie strony wyrównanym?
No mówimy o kupnie i sprzedaży. Paradoksalnie pojawiło się krótko mówiąc więcej transakcji, więcej graczy ruch. Prawdopodobnie wynika to z tego, że w momencie, kiedy nastąpiły bardzo duże spadki na giełdach i także na giełdzie warszawskiej, wielu polskich inwestorów, i tutaj należy zwrócić uwagę na ich sprawność, zorientowała się, tak, że stara zasada, tak, inwestorów giełdowych, kupuj, kiedy akcje są tanie, nie kiedy akcje są drogie. Więc znaczne spadki spowodowały, że dużo, że wielu, szczególnie prawdopodobnie, tak, nie mam tu informacji pewnych, ale prawdopodobnie drobnych inwestorów wyczuło okazję, postanowiło zainwestować w akcje spółek, które wtedy były rekordowo tanie, zakładając, to oczywiście jest ryzyko typowe dla rynków finansowych, że część akcji przynajmniej tych spółek wzrośnie, tak, że ich cena wzrośnie. No najprawdopodobniej patrząc to na to, jak się właśnie zachowuje WIG, tak, jak się zachowują różne indeksy, w dużym stopniu, przynajmniej w krótkiej perspektywie czasu, to założenie było słuszne, bo wiele spółek odbiło się tak od tego dna. Więc jeżeli ktoś kupił te spółki, jak były tanie i powiedzmy sprzedał je teraz, nie wiem, będzie w przyszłości, to na wielu spółkach można było zarobić.
Rząd zapowiada wprowadzenie tarczy antykryzysowej 4.0. Przerobiliśmy już trzy wersje. Czy zapowiedzi rządu i wprowadzanie tych tarcz, które no niejako mają pomóc przedsiębiorcom, wpływało jakoś na zachowanie na giełdzie? Czy były widoczne ruchy i zaufanie do tych ruchów od inwestorów?
W pewien sposób tak. Ponieważ rząd podjął w mojej ocenie słuszne działania, skupiając się na sytuacji, po pierwsze, płynnościowej, tak, czyli na zapewnieniu przedsiębiorstwom dostępu do nisko oprocentowanych kredytów, w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw z możliwością umorzenia nawet części spłaty, po to, żeby te przedsiębiorstwa mogły tą płynność finansową zachować, żeby, mówiąc wprost, mogły swoje zobowiązania bieżące regulować. Więc to był pierwszy aspekt, na który właśnie zwrócono uwagę, tak? Ponieważ mówię, no widzimy, że to jest kolejne luzowanie obostrzeń, no wracamy, tak? 6 czerwca wrócono na przykład kina w Polsce, więc widzimy, że to luzowanie następuje. Więc na te 2 miesiące instrumenty płynnościowe jakby są najbardziej słuszne. A po drugie, i to zostało jeszcze, to jest mniej widoczne w mediach, bo nie jest to tak medialne, tak dobre promocje, to bardziej złożone, ale rząd zapowiedział kontynuowanie inwestycji. I panie redaktorze, te spółki, które są na giełdzie, jak inne przedsiębiorstwa, dla nich oczywiście pomoc płynnościowa była znaczna, tak, znacznym wsparciem, ale był to tylko, mówię, to je ratowało na ten okres luzowania. Poza tym niezwykle ważne dla kondycji całego biznesu, także spółek giełdowych, jest koniunktura gospodarcza, tak. Są wskaźniki inwestycji, ilość inwestycji, które będą tworzone. Rząd, informując, że będzie kontynuował na przykład inwestycje w Centralny Port Komunikacyjny, informując, że będzie kontynuował inwestycje kolejowe, które może w większości z nas nie kojarzą się jakoś specjalnie z gospodarką, ale mają na nią olbrzymi wpływ, bo to są bardzo kosztowne inwestycje, tak, tworzące miejsca pracy. W Gdyni poinformowano, że powstanie olbrzymi węzeł przeładunkowy i tam będzie inwestycja na poziomie ponad 2 miliardów, czyli większa niż budżet Gdyni, tak? To proszę Państwa, te inwestycje pokazują, że polska gospodarka będzie będzie inwestować, tak? Będą inwestycje państwowe, że inwestycje się będą pojawiały. I w mojej subiektywnej oczywiście ocenie giełda zareagowała także na to, bo najgorsza rzecz to jest taka, że oczywiście damy tą pomoc płynnościową na 2 miesiące, no ale co potem, tak? Jeżeli wszystkie firmy się zwiną, to dopiero będziemy mieli kryzys gospodarczy. A jeżeli widzimy, że na przykład w Trójmieście inwestycja o poziomie 2 miliardów, tak, infrastrukturalną, to widzimy, że tutaj, mówiąc kolokwialnie, załapią się i firmy budowlane, różnego rodzaju podwykonawcy, firmy dostarczające catering na tą budowę, wyposażenie na tą budowę, biura księgowe, biura architektoniczne, biura BHP, które i ci typowy obiekt pieniądza w gospodarce, tak? Następnie ci wszyscy osoby zatrudnione przy tych inwestycjach pójdą do sklepów, pójdą do restauracji, pójdą do kin.
No tak, i pieniądz będzie oczywiście krążył. Dziękujemy za to przejrzenie sytuacji na amerykańskiej i na polskiej giełdzie. Państwa i moim gościem był dr Janusz Wdzięczak, ekonomista Fundacja Ambitna Polska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję pani.
I do usłyszenia. 12:31, kurier w samo południe, a Beyoncé śpiewa nam Hello.